nie wiesz, od czasu do czasu. Jedno takie 5-10-sekundowe borowanie i przystaje na kolejne 20-30 minut. O! Jedzie. Słychać mocno?
No nie wiem, mam nadzieję, że słuchacze też mi się widzę, powinni słyszeć.
Dobrze. Borują w poszukiwaniu dobrych okazji inwestycyjnych.
U ciebie w budynku, jak się przewiercą przez ścianę, to krzyż, to zamykaj komputer i uciekaj wtedy, dobrze?
Bo to znaczy, że nasi sąsiedzi z południa, tak?
Tak, że wtedy trzeba brać, co masz pod pachą i uciekać. Dobrze, słuchajcie, witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prawdopodobnie ostatni odcinek naszego podcastu przed Wall Streetem. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Z drugiej strony Rafał Iżyński.
Ale nie słyszeliśmy się 2 tygodnie, bo ja tam, nie wiem, słyszałeś, tam tydzień temu nagrywałem z panem Sławomirem Groszkiem z Nobla o obligacjach, ale to polecam bardzo zeszłotygodniowy odcinek, ale jednak my jesteśmy akcyjni, my jesteśmy jednak zakochani w akcjach, bo na obligacjach, no co tu dużo mówić, może to i fajne, ale tyle zarobić się nie da, tak? Jest oczywiście
inny profil inwestora w ogóle.
Inny profil, tak. Jak ktoś poszukuje emocji, no to musi tutaj, to z Rafałem. Jak ktoś potrzebuje nudy, no to tą trochę bardziej ze mną, tak? Także to ten. Słuchaj, chciałem zacząć od tego, że CI Games dzisiaj minimum roczne i nie wiem, czy nie historyczne, poniżej złotówki.
Hardcore, to jest właśnie efekt
To nie jest minimum historyczne. Było niżej w 2014-15 roku. No i poniżej złotówki. No i ja się teraz z tego snajpera, tak? Tam słabiutko się tam posprzedawał.
No tak, i wiesz, no, rodzi się cały czas ryzyko, jak teraz w ogóle z płynnością spółki. I płynność to jedna sprawa, a druga, grałbyś pod snajpera czwartego w tym momencie? Kompowałbyś kurs akcji?
Słabo.
No właśnie. Słabo. Więc to jest właśnie ten horyzont w dłuższej perspektywie. To nie pierwsza wpadka CI Games. No i to jest właśnie efekt.
No i zobaczymy, ja znowu włożę moją tradycyjną szpilkę, tak, palec między żebra. I po co był ten split w lutym przez 10? Jak spółka była warta wtedy 28 zł i zrobili sobie z tego wycenę 2,80.
No i za chwilę będzie powrót.
No. Resplit. Tak, że trzeba będzie za sekundę robić resplit, no bo jak to tak wygląda, spółka groszowa i tak dalej, tak? Poza tym przypomnijmy, że giełda to już ściga spółki groszowe. To nie zależy już tylko i wyłącznie od własnego widzimisię, po ile spółka chce być, tak? Tylko giełda czasami no nie wyraża, tak? No jak spółka jest dłuższy czas w okolicach no, wartości groszowych, no to giełda nakazuje wprowadzenie planu naprawczego i pyta się, co spółka ma zamiar robić, tak? I wówczas spółki czasami muszą robić resplity. To przypominam, te zasady giełda wprowadziła wówczas, jak była w latach 2007-2008 złota era New Connectu, no to bardziej 2008-2009 i tak dalej, i gdzie mnóstwo autoryzowanych doradców doradzało spółkom, które no powiedzmy sobie miały nie do końca czyste zamiary, że spółka bo powiedzmy miała wartość nominalną akcji, no nie wiem, 20 groszy i kazali im robić split na przykład przez 5 i spółka debiutowała z ceną 4 grosze. No oczywiście cel był jeden oczywisty, żeby była jak największa spekulacja na tym, żeby można było sobie w jak najprostszy sposób ten kurs podbić i gdzieś, żeby tam pierwotni właściciele mogli sprzedać. No to, że giełda, żeby ukrócić takie rzeczy, to zabroniła, no generalnie nie dopuszcza na New Connect, na rynek podstawowy spółek, które mają tak niską wartość nominalną i później tak niską wartość emisyjną akcji. No i proszę, to jest ten cały program naprawczy dla tych spółek o niskiej wartości. No i teraz ja zadaję pytanie jeszcze raz o sens tego splitu. No po prostu do dzisiaj patrzę, otwieram oczy i przecieram ze zdumienia, jak można było zrobić sobie split z 28 zł podzielić przez 10 na 2,80 i argumentować to, że to wzrośnie płynność akcji. No wzrosła, widzę, po wolumenie jest większym, tak? No bo jest przez 10, tak? Plus bomba w dół w połowie kwietnia. No to dobra. To tyle o CI Games. Popatrzmy, Rafale, powiem tak, no bo zbliża się ta konferencja Wall Street. Mamy na niej wykład, przypomnijmy o dość znaczącym tytule, jak zarobiliśmy. Jak my zarobiliśmy 100% w portfelu C, oczywiście w tym udziale inwestycji własnych. No i chciałem zapytać się o aktualny wynik tego segmentu.
Aktualny wynik segmentu plus 87%, czyli mamy tam 13 900 złotych, potrzebujemy 15.
Okej.
Więc to tak naprawdę no problem mamy z tym PMPG.
Tak, właśnie mam wykres otwarty PMPG. Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu, jak rozmawialiśmy, to tutaj zaklinałeś rzeczywistość, że jak, nie wiem, film Gwiazdy okaże się hitem, no to wtedy, no to tak, a jak się nie okaże, no to nie. Przypomnijmy w ogóle, że na konferencji Wall Street w drugi dzień konferencji, tam bodajże o 22:30 na sali kino, oglądamy ten film, możemy pójść i osobiście obejrzeć. Jest projekcja tego filmu. Także no, ci, którzy wierzą, będą mogli sami się naocznie, sami na, akcjonariusze PMPG sami naocznie tak rzucić okiem.
No i to jest, no. W międzyczasie też były wyniki kwartalne PMPG, które na poziomie zysku netto neutralne, bo ten wynik taki sam jak rok wcześniej, ale na poziomie przychodów bardzo słabo, bo tam był spadek dość istotny i na poziomie bilansu też za bardzo tam się nic nie zmieniło, więc tak, no mnie nie pocieszyły te wyniki jakoś. No a wracając do Gwiazd, bo pod to też były jakieś moje oczekiwania, no skoro premiera była 12, dzisiaj mamy 24 maj, jeżeli do tej pory nie było już jeszcze żadnego komunikatu co do oglądalności, to znaczy, że no, jakby było czym się chwalić, to chyba już coś byśmy wiedzieli.
Chyba tak.
Taką drogą dedukcji można chyba coś mówić i próbować coś tam się doszukiwać. No czekamy, może po 2 tygodniach równych od premiery będą jakieś konkretne dane podane. To oczekiwanie, wyniki niestety nie dały bodźca do wzrostu. Technicznie no niestety sygnały sprzedaży, więc one już te akcje zakładam, że nie pomogą do Wall Streeta.
No dobra, a jak twoje te najnowsze inwestycje, jak Lark i Infoscan?
No to są te motory napędowe, bo Lark atakuje 20 zł,
tak jest.
Czyli na nim mamy już około 30%. Na Infoscanie przy 4,70 i teraz jest taki kurs, to mamy 37%, no ale był już powyżej 5 zł. No tam technicznie były sygnały kupna, więc tutaj jak na miesięczne inwestycje po powyżej 30% chyba nie jest źle. Nie udała mi się ta zagrywka z Kudnorem i tutaj już tak chciałem pójść z ryzykiem po całości i te wyniki, które mi się no, ekstremalnie spodobały, tu jednak oczekiwanie rynku na tą emisję i najprawdopodobniej na mój nos ja to opisałem wszystko, więc może nie będę już przytaczał całych argumentów za Kognorem, to odsyłam do odcinka, ale na moje oko po prostu ktoś, kto wie, jaka może być cena emisyjna, po prostu wywalał na rynku, wykorzystując te dobre wyniki, zarzucił podażą swoją, bo wie, że będzie mógł w emisji odebrać taniej, bądź wręcz przeciwnie, musi sprzedać akcje, które posiada, zgromadzić cash i włożyć w nową emisję. To jest bardzo często stosowany manewr przez obecnych akcjonariuszy w takich spółkach. W takich spółkach taka jest sytuacja. Więc nie wykluczam też tego scenariusza. Ale no, fundamenty są na tyle, myślę, dobre i obiecujące, że tutaj, tak jak napisałem w ostatnim odcinku, ja czuję się komfortowo z tymi akcjami, nawet jak mam na dzień dzisiejszy minus 7%. I w dłuższej perspektywie jestem tutaj dość spokojny.
Oj, borują u ciebie znowu.
No życie.
Dobra, patrzmy jeszcze takie, bo to tak kojarzy mi się, że tak, że Monari to jest jeszcze no, taka nasza inwestycja, no powiedziałbym, te z tych niezbyt udanych, które też nam nie pomagają.
Tak, i tutaj grałem ewidentnie pod... Ja to kupiłem pod wybicie takie techniczne do góry. Tam impuls był wzrostowy, nawet 5-6% momentami na tym mieliśmy, ale później wyskoczyły wyniki sprzedaży miesięczne bardzo słabe, kurs tąpnął. No i te wyniki za pierwszy kwartał są... No według mnie, dla mnie troszeczkę jednak rozczarowały. Więc tutaj bodźców na razie do wzrostów... No nie widzę, no trzeba czekać dalej... do sierpnia na wyniki za drugi kwartał. No chyba, że gdzieś tam jakieś dane sprzedażowe miesięczne będą ekstremalnie dobre. No ale to już jest zbyt duża ruletka. I w tym momencie akcje Monari są dla mnie pierwszą spółką, którą bym skrócił po prostu w tym moim segmencie, więc jeśli znajdę jakąś fajną inwestycję, to nie zawaham się sprzedać tych akcji, nawet ze stratą, którą teraz mamy 5-6-7%.
No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że ta strata na Monari jest taka póki co jeszcze symboliczna, prawda?
Tak, no w długim terminie ja dalej uważam, że tam jest jakiś potencjał, ale no, nie chcę tak długo czekać, jak znajdę drugiego Larka, drugiego Infoscana, no to się nie zawaham ich użyć.
A nie chciałeś uśrednić Briu?
Chciałem. I to bardzo mocno, po tej informacji sprzed dwóch dni, że zapowiedzieli, że od czerwca rozpoczną ponownie segment hurtowy, bo już ostatnia prosta negocjacji z dostawcą zagranicznym, o którym informowali jeszcze tam chyba w lutym czy w marcu. No i od tego czasu, tam rzuciłem tweeta, tak, przedwczoraj o tym, no i od tego czasu teraz mamy 8,30 kurs, a było 7,50, więc to kilkanaście procent, ale tak...
Komitet inwestycyjny zawetował
i stwierdził, że jednak uczenie inwestorów indywidualnych, szczególnie tych, którzy są na początku tej drogi inwestycyjnej, uśredniania spółki po takich spadkach, no nie wypada. No i się ugiąłem, nie postawiłem mocnego weta i trudno, nie uśredniłem.
No to cóż, to dużo gadać, tak? No to są jakby dwie szkoły, tak? Otwocka i ta druga, już nie pamiętam, tak?
Otwocka.
Tak, że to jest, wiesz, czy uśredniać spółki po takich, no, grubych kilkudziesięciu procentach strat, prawda? No tak naprawdę nie wiadomo, to historia zawsze ocenia, no natomiast no pierwsza jakby tutaj, no taka najstarsza, jaka klasyczna szkoła mówi, że nie wolno tego robić, że strata jest stratą, trzeba się z nią pogodzić, zaksięgować, cyk, do widzenia i szukać innych okazji inwestycyjnych. Że kupowanie na spadkach, uśrednianie to nigdy nie jest nic dobrego, aczkolwiek to wiesz, to historia rozsądzi. Powiem ci tak, Rafał, jak ja tutaj widzę, bo tam to Briu, no tak takim, no na płasko idzie po tym spadku, tak do tych około 8 zł, to ten dzisiaj jest wzrost, plus 7,65%. W innych, jakichkolwiek innych okolicznościach byśmy zareagowali na to z entuzjazmem, a w tym konkretnym przypadku jest tak, że tego w ogóle nie widać na wykresie. Że w porównaniu z tą bombą z początku marca, to plus 7,65% to w ogóle są jakieś niezauważalne wielkości.
Wiesz co, poruszę ten wątek, który powiedziałeś o tych różnych szkołach otwockich i tak dalej. Dość często ludzie, nie wiem, pytają mnie się, co uważam, co zrobić z takim scenariuszem, albo jest taka zasada, albo to w książce napisali to, a ja ci powiem, że nie trafiłem chyba jeszcze na takie uniwersalne zasady, które można zastosować w większości, czy nawet we wszystkich przypadkach. I nie ma uniwersalnego środka na korzystanie z tego, bo co innego, a teraz ta zasada, czy kupować na spadkach, czy nie, tak dalej. No masz zupełnie inny przypadek kupowania, uśredniania na takiej almie, która jest na bankructwie, utrata płynności, straty i tak dalej, a masz zupełnie inną sytuację na Briu. Na Briu, gdzie spółka nie ma zadłużenia, ma nadmiar gotówki, a wartość księgowa na akcję tam 14 czy 15 zł na akcję, prawda? Gdzie ma okresowo wstrzymanie jednego segmentu, drugi jest zyskowny. No, tu masz bardziej, wiesz, no, jeśli wrócą nawet do 50-30% skali segmentu hurtowego sprzed zmian w VAT-ie, to oni mają szansę zarabiać, no nie będę mówił ile, ale istotne jakieś tam wartości na tle obecnej wyceny giełdowej, no ale dochodzi, czy ten czynnik teraz zaufania, czy teraz tak. Nikt nie wierzy w to, że oni powiedzieli, że ogłosili, że w czerwcu już będą przychody. Ile osób, uważasz, w procentach uwierzyło im i jest przekonany, że tak będzie?
Nie, no teraz każdy patrzy na wykres i wszystko, co oni mówią, to dzieli przez 5, nie? Że mówi, dobra, będą, to się zobaczy, prawda?
To jest dokładnie. Tak... I to jest właśnie to. W tym momencie jest taka spekulacja na spółce, która nie ma zadłużenia, nie grozi jej żaden upadek, nic, tylko jest próba właśnie wyceny tego, co jest, plus właśnie wycena...
Z obciążeniem tego braku zaufania. Tak jest.
Tak. I no, wiesz, no i...
Tak, i to jest... widziałeś Almę dzisiaj? Widziałeś?
To by minima, tak? Nie widziałem.
Tak, i minus 17%, nie? No te 17% jest ratem 7 groszy. Alma już jest po 30 groszy.
No i będzie pewnie...
Za chwilę będzie po 20 i tak dalej, i tak dalej.
Przecież nie chciałem, żeby to zabrzmiało jak rekomendacja.
No, nie, no tak. Wiadomo, no. No tak.
A, no, sorry,
tu,
no.
Tu się niewiele już można spodziewać, może tutaj z jakiejś czegokolwiek.
Raczej tam ciężko tą spółkę będzie postawić na nogi.
Masz rację, bo to są faktycznie jakościowo różne sytuacje. Zupełnie czym innym jest spekulacja na spółce, no, która spada, bo ma złe wyniki lub już, tak jak w przypadku Almy, już wszystko wskazuje na jeden, już tylko bardzo drastyczne rozwiązanie, prawda? A zupełnie spekulacja na czymś, co po prostu, no, urwała się komuś jedna ręka, ale ten ktoś jeszcze żyje i ma się dobrze, prawda? No to tak może...
No, jeszcze może mieć zdolność regeneracji.
I tak, i może jeszcze mieć zdolność regeneracji. No ale tak, no mówię, to tutaj w tym przypadku to chyba to historia to... To rozsądzi, nie? Dobrze, wiesz co, no. Tak, mam jeszcze taką spółkę jak Oponeo, którą ja kojarzyłem, że to zawsze też, ja zawsze patrzyłem w Oponeo i tam przeklinałem, na czym świat stoi, że nie uwierzyłem w tę spółkę parę lat temu, ale ostatnio Oponeo chyba już, no, wyznaczyło szczyty hossy. To kurs na tej spółce już ostatnio, no, zdecydowanie spadkowy. Z maksa tak, na poziomie 54, 55, to już jest, widzę, 45. No to już jest znacząca różnica.
Tak, ta spółka trafiła do portfela w segmencie głosowanym. Internauci tam na nią postawili. Kupiliśmy po 48,78, teraz jest 44,50, więc minus 9% mamy na niej. Więc to tak nie wygląda zbyt optymistycznie. Wcześniejszą spółką, którą też akcjonariusze wybrali, był Quercus, to jesteśmy na nim minus 6%. No i ta ostatnia inwestycja w energię, no akurat w przypadku energii jesteśmy na zero.
Same udane inwestycje.
No ten głosowany ostatnio faktycznie się nie popisał. Ten segment i tutaj głosujący nie głosowali na te spółki, co ja, mimo tego, że to ogłaszałem.
A to jest niezły, Rafał, bo już to ty typujesz spółki do segmentu głosowanego, a później zawsze...
Ale to już typu, znaczy wybieram te pięć, tak?
No, a później no, kupujemy to, co wyjdzie.
Tylko te pięć to wybieram w taki sposób, już kiedyś to tam niejednokrotnie opowiadałem, że szukam, żeby każda spółka była troszeczkę z innego segmentu i też daję takie spółki, które... gdzieś tam są takie, wiesz, szkodliwe, są bardzo czytelne. I no na przykład w energię dałem dlatego, że ona była tam kiedyś 3 tygodnie temu przy jakiejś sytuacji, zwyciężyła, ale nie mogliśmy jej kupić, więc ponowiłem, mimo tego, że tam no jakoś tak nie mam chemii do tej spółki obecnie. I tak no faktycznie jak później wrzucę jakąś spółkę, na którą głosuję, to tak to jest właśnie bardziej ten mój typ.
No rozumiem. Okej, no dobra, to co by nie było, no tutaj tak, ta sytuacja w tym segmencie głosowanym wygląda no tak sobie. A jaka jest wycena całego portfela?
Wiesz co, dalej stoimy cały czas w miejscu. Parę dni temu, gdy ten infoscan tak sobie skoczył powyżej 5 zł, to na zamknięciu znowu mieliśmy powyżej 35 tysięcy, więc osiągnęliśmy ten max. Teraz jest 34,800. I no ten Lark i Infoscan to po prostu
pociągnęły
niesamowicie. Bardzo ciekawy teraz case, bo Larka kupiłem za największą w ogóle możliwą kwotę i on po wzroście o te 30 parę procent, on w tym momencie te akcje są warte 4000 zł w naszym portfelu. To jest już z 35 tysięcy całego portfela, to jest 12%. Blisko całego portfela. Infoscan był za tą kwotę kupiony, a też już jest drugi pod względem objętości, bo jest 3300. I trzecie jest dopiero PNPG, tak? Z Ambrą po 2700.
Ambra z kolei, historyczne maksima praktycznie codziennie. Dzisiaj 10,97, też historyczny. To jest historyczny? Czy... Nie, to nie jest historyczny. Roczny, to nie jest historyczny. 2007 ta spółka była wyżej. Ale no to hossa na Amrze wygląda niesamowicie.
No ja się nie dziwię przy takich wynikach fundamentalnych, a dziwię się w drugą stronę, że to wcześniej gdzieś tam nie rosło. No powtórka trochę jest w sytuacji, myślę, w przypadku Elementalu, jeśli sobie porównamy te wyniki finansowe z momentu kupowania Amber te 1,5 roku temu, a Elementalu sprzed kilku miesięcy. Więc ta spółka też wydaje mi się, że potrzebuje trochę więcej czasu i zauważalności rynku. No więc ten portfel mimo tych spadków typu ABC Data, typu PMPG w ostatnich tak tygodniach, typu właśnie to Oponeo, typu wpadka na Cognosze, no to jednak to skalowanie, dobieranie takich w cudzysłowie moich pewniaków, tak, i wrzucenia w nich większych kwot, i jak one później zaskoczą, no to po prostu później widzisz, spadają 3, 4, 5 innych spółek, a my jesteśmy dalej przy maksach. Jasne. To jest zarządzanie też pozycją też jakieś.
Mm-hmm. Będziemy opowiadali właśnie o tym, jak to się robi, ta potęga dywersyfikacji, to pięknie się właśnie tutaj, wiesz, pokazuje na konferencji Wall Street w naszym wykładzie. I dobra, chciałem dwa takie tematy jeszcze na koniec. Pierwszy to Ursus i drugi to PGE. Co tam się stało na tym Ursusie? Przypominam, że dwa tygodnie temu rozpłynęliśmy się nad Ursusem, gdzie Ursus, wie, szczyty hossy, ogień, tak, prezydent Duda wizytujący fabrykę w Etiopii, popularna spółka i tak dalej. No i co? Mija kilka dni. I jaki news idzie w świat?
Że spółka wyemitowała 5 milionów akcji po 2,50 zł, czyli... Tak,
przy kursie ponad 6.
Przy kursie, tak,
powyżej
5, tak, czyli 50% taniej. I ona od razu poinformowała, że postanowiła wyemitować, no inaczej, nie postanowiła wyemitować, że ona wyemitowała 5 milionów akcji do dwóch spółek zależnych od Polmont Holdingu, czyli głównego akcjonariusza spółki. I one już od razu były opłacone i ta emisja została objęta przez te spółki głównego akcjonariusza. I w tym momencie akcjonariusze się poczuli troszeczkę bardzo mocno niezręcznie, bo tutaj na rynku kupują, a tutaj swój do swojego sprzedaje po 2,50. No i tak naprawdę, wiesz, kwestia teraz, nie wiem, 3-4 miesięcy dopuszczenia tych akcji i te spółki tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, gdyby wywaliły to w rynek przy takich wysokich kursach, a przy takich kursie, jak jest teraz, czyli około 5 zł, to by miały po prostu 100%. No i co? Zapłaciły 12,5 miliona złotych przez 100%, minus podatek, dziękuję, 3 miesiące, fajny zysk.
Tak, no to nie robi.
Tak, to w takim scenariuszu, taki scenariusz nakreśliłem, bo czy zrobią, no to nie wiadomo, nikt o tym nie powiedział. Ale to rynek tak, część rynku mogła to tak odebrać i przyjąć taki scenariusz, stąd taka wyprzedaż swojego czasu, ale mimo tego kurs spadł tam do 4,30, tak, około, no i odbił powyżej 5 zł ponownie i to się wszystko odbywa na dużych wolumenach, więc widać, nie wszyscy inwestorzy po prostu czułem się jakoś zniechęceni.
Zagrożeni. Nie, wiesz, to takie emisje znacznie poniżej bieżących wycen giełdowych powinny być naprawdę bardzo dobrze opisane. Po co to w ogóle jest? Do czemu to służy? Tak? Bo to nie
ma. Akurat jakieś... spółka nie ma problemu.
No właśnie.
Czemu to służy?
To czemu?
No pozyskanie kapitału przede wszystkim na inwestycje i obrotowy na realizację kontraktu.
Nie, no to nie, to ja rozumiem, ale wiesz o co chodzi? Jakie zamiary tego. No nie, naprawdę to musi być dobrze opisane, no bo jednak umówmy się, no przy wycenach, ja rozumiem, że to mogło być przygotowywane kilka miesięcy. Nie wiem, że w styczniu ktoś podjął decyzję o tym, że będzie emisja po 2,50. Kiedy kurs był 2,30, 2,40. Wówczas wydawało się to fair, no ale jednak trzeba reagować na zmieniające się, wiesz, otoczenie. I jak jest kurs 5,86 zł i nagle jest emisja po 2,50, no to nigdy nie jest nic dobrego.
Dobrze, to zadam ci, żeby tak było wszystko jasne i zgodne i żebyśmy wyszły się jakoś bezpiecznie. To zadam ci pytanie. Czy spółka Ursus mogła albo była w stanie uplasować emisję 5 milionów akcji po kursie na przykład 4,450 w dniach albo w tygodniach, kiedy na giełdzie wolumen 5 milionów akcji przekręcał się w 2 dni i to nawet w okolicach 5 zł?
Zakładam, że pytania. Tak. Zakładam, że tak.
I dziękuję za odpowiedź. No i ciekawe i teraz, czy jak jesteś akcjonariuszem Ursusa, to, czy nie czujesz, że zarząd tutaj podziałał? Trzy kropki. Czujesz jakiś taki, no, że coś tam, że te twoje akcje, które kupowałeś, mają niewykorzystaną jakąś szansę?
Nie rozumiem pytania. Tak,
ale kupowa... czy spółka nie wykorzystała jakiejś szansy?
Tak,
skoro
bym,
to była podobnie.
Tak. Tak.
No to prawniczo to też się odpowiednio nazywa, więc taki scenariusz myślę, że ja bardzo chętnie bym, jeżeli SI będzie się wybierało na walne zgromadzenie Ursusa, to będę wnosił, żeby nasz przedstawiciel zadał takie pytanie, tak?
No, bo takie pytanie trzeba zadawać. Tak, jest taka, wiesz, emisja. No, mi się to nie podoba, przyznam szczerze. Dobra. No i mamy jeszcze jeden temat do omówienia, czyli też spółkę, o której zdążyliśmy zapomnieć z naszego portfela, czyli PGE. Też jedną, powiedziałem, jedną z większych wpadek, no ale to dobrze wiemy, co się stało ze spółkami energetycznymi w ciągu ostatnich, powiedzmy sobie, 2 lat. Tak? Czy co z tym PGE tam się dzieje? Bo po pierwsze spółka, to już mówiliśmy, zapowiedziała wstrzymanie dywidendy. Tak, PGE nie wypłaci dywidendy, ale za to stało się co innego. Okazuje się, że te pieniądze są potrzebne na co innego.
Tak, no to jest moim zdaniem petarda, ponieważ PGE jako jedna spółka po prostu kupi aktywa od EDF-u, od tego francuskiego giganta, który no troszeczkę tych aktywów wytwórczych i ciepłowniczych nazbierał swojego czasu w Polsce. Podoba mi się ta transakcja. Dlaczego? Dlatego, że PGE za 4,5 miliarda złotych, taką kwotę mniej więcej zapłaci, to jest wartość transakcji zakupu, tak? A te aktywa generują 1 miliard, czy 1,1 miliarda złotych rocznie, czyli kupują po prostu EBITDA razy 4. Dla mnie jest to no, bardzo dobra, wydaje mi się, transakcja i parametry. Oczywiście trzeba założyć tam jeszcze jakieś nakłady inwestycyjne są na przystosowanie tych aktywów i tak dalej, ale przy tym parametrze, wiesz, przy sile finansowej PGE, no to dla mnie, ja się w ogóle jestem bardzo zadowolony jako pośredni akcjonariusz. Roczna EBITDA, tak? PGE przecież to jest 7,4 miliarda złotych za poprzedni rok. Więc zapłacenie nawet 4,5 miliardów złotych, to oni tyle mają gotówki na koncie. Nie będzie żadnego problemu, a spółka bardzo mocno zwiększa ilość, swoje moce w ogóle produkcyjne po tej akwizycji. Umacnia, podwaja tak swoje moce w produkcji ciepła i dystrybucji. Wchodzi w kogenerację, która jest fajna względem rentowności. No to przy, a te główne
aktywa... Przepraszam cię, bo fragmentem aktywów tego EDF-u też jest też kogeneracja tu w Polsce.
Tak, kogeneracja, tak.
Nasza tu Wrocławska.
No ale tam jest najważniejsza elektrownia Rybnik, prawda? Jedna z większych elektrowni. I w tym momencie PGE naprawdę umocni tą swoją pozycję numer jeden pod względem zainstalowanych mocy produkcyjnych, tych konwencjonalnych. No i w perspektywie rynku mocy, no to naprawdę dla mnie jest to super info. Fundamentalne. Wraz z tym z zaprzestaniem wypłacania dywidendy, no to ja wolę, żeby ta kasa, która miała iść na dywidendę w śmiesznej wartości, typu 3-4-5% na akcję, poszła właśnie na taką transakcję, jeśli ja mam takie parametry tej transakcji.
No wiesz co, to trzeba byłoby na pewno tam dokładnie zanalizować, bo jak ty przytoczyłeś taką wybraną daną, wycena EBITDA razy 4, to faktycznie wydaje się atrakcyjne. Jak wiesz, wyciągnąłeś z kapelusza jedną rzecz. No zakładam, że ci Francuzi, którzy to sprzedają, no to też nie sprzedają tego tanio, tak? Że to jakaś tam jest wycena, no to jedna i druga strona się tutaj targuje. Ja to widzę trochę tak, że wiesz, jest element, to jest popularne teraz, renacjonalizacji, tak? Powrotu spółek do macierzy. W sektorze bankowym wiemy, co się dzieje, tak? PKO powróciło z wrogich rąk kapitalistycznych Włochów w nasze dobre polskie ręce. Teraz przyszedł czas na troszeczkę renacjonalizację energetyki. Także no i dzieje się to za pieniądze PGE. Także kwestia wycen, no jeszcze raz powtórzę, jak wyciągnąłeś jedną konkretną wiesz, wyceny spółki. Bid razy 4. Nie, no bomba. To mi się też podoba, tak? Mówi się, że spółka, tak jak chcesz, nie masz czasu na wyceny, nie masz czasu się bawić w różnego rodzaju, tam wiesz, no poważniejsze wyceny, to jak zamkniesz jedno oko i zrobisz EBITDA razy 6, to mniej więcej tyle spółka powinna być warta. Więc wszystko, co jest poniżej EBITDA razy 6, wydaje się atrakcyjne, aczkolwiek to zakładam, że trzeba byłoby do tego jakąś jednak analizę przyłożyć, nie? Bo to tak może być, że jest niska wycena, ale na przykład potrzeby inwestycyjne bardzo duże.
Nie, tam widziałem te potrzeby inwestycyjne, one nie są jakieś gigantyczne, więc o to bym się nie obawiał. Czytałem opinie analityków, to oni również pozytywnie to oceniają.
Okej.
Okay. Takich, którzy już w tej energetyce siedzą i to monitorują. Więc też tak się przychylam do tego.
Okej, okay. Dobra, słuchaj, długoterminowy trend PGE, taki bardzo długoterminowy, tam od lat 2014-15, no to jest wciąż spadkowy, chociaż teraz już zaryzykowałbym, że boczny, tak, w okolicach tych właśnie między 11 a 12 zł to PGE tam sobie pyrka. No i cóż, no zobaczymy, tak, na razie w chwili obecnej żegnamy się z dywidendą. Oni też zapowiedzieli, tak jak Tauron, że tam do któregoś roku nie będą wypłacać dywidendy, czy na razie będzie, że... Tak?
Do 19.
Czyli mamy 3 lata spokój z dywidendą w przypadku, w przypadku PGE.
No ale wiesz, myślę, że akcjonariusze nie powinni się obrazić, jeśli ci kurs akcji skoczy o kilkadziesiąt procent do góry.
No... Biorąc pod uwagę, jak była gigantyczna przecena na PGE przez te ostatnie 3 lata, no to no, nie powinni się obrazić, tak? Nie powinni się obrazić.
No ja czekam, aż kurs przebije te 12.30, 12.40, będzie sygnał kupna wtedy, no i zobaczymy.
I zobaczymy. No dobra. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj, tak? Czy mamy jeszcze jakieś tematy, jeszcze powinniśmy coś poruszyć? Nie, wszystko to przerobiliśmy. To co, to nie wiem, czy nagramy w przyszłym tygodniu, bo to już będziemy tuż przed konferencją Wall Street, więc już będzie panika straszliwa.
Nie nagramy, bo ja wyjeżdżam z Warszawy do Karpacza w czwartek z samego rana, bo jeszcze najprawdopodobniej będę wizytował jedną spółkę po drodze, która jest nokowana na New Connect.
I której nie chcesz mi nazwy powiedzieć.
Której nie chcę ci nazwy powiedzieć, bo sam w nią prywatnie inwestuję. Ale tak jest.
To jest właśnie to. Kolega, nie?
Jak zakupię, to ci powiem.
Dobra.
Taki pakiet jak chcę, ale nie jest łatwo.
Zapytam cię w Karpaczu na wykładzie. To już cię przyciśniemy ze wszystkimi tak, słuchaczami, którzy przyjdą nas posłuchać na żywo.
Będę mógł mówić, co mam w prywatnym portfelu?
Jak nas nikt nie będzie nagrywał, to tak.
To dyktafonów nie będę.
A nie, przepraszam, że my to nagramy i puścimy następnego dnia w świat, także to zapomniałem, to, że my tam będziemy, słuchajcie, drodzy słuchacze, to zapraszamy gorąco, jest pierwszy dzień konferencji, w piątek jest nasz wykład, my oprócz tego, że będziemy tak z wami, słuchaczami tam na żywo, to też nagramy i dla tych osób, które nie będą mogły dotrzeć, to też zapis tego wykładu puścimy w świat, tak tradycyjnie, jak co tydzień puszczamy nas podcast, tak, ale jestem bardzo ciekaw jakby no takiego, wiesz, kontaktu tak twarzą w twarz, bo jak ja spotykam słuchaczy, to czasami gdzieś mówią, a słucham i wiesz, jakie pytanie często, które się pojawia, tak zauważyłem?
Słucham cię.
No co z tym zbriju? Co z tym zbriju?
No to chyba jak w Poznaniu, co? Albo w Gnieźnie.
Dlaczego?
No to tam jest siedziba, tak, w Gnieźnie i Wielkopolska i te rejony to są te wszystkie salony jubilerskie.
No. A i tak bardzo dziękuję tym słuchaczom, którzy mnie spotkają na żywo i zadają to pytanie, co z tym briu, że są na tyle uprzejmi, że nie mówią, aleście się władowali, chłopaki.
Nie, mam pieniądze.
A dobrze, tego nie mówię. Tak. No nic, też mam takie wrażenie, że powiem ci, będziemy się z tego bryju długo wygrzebywać, tak na to patrzę. Nie?
Spisałem na straty, już dawno odrobiłem.
Także ten. Nie, jak miałbym teraz powiedzieć, bo to no wiadomo, bryju i PGE to są takie nasze dwie dosyć spore bomby, prawda? To prędzej PGE się wygrzebie, choćby z tego względu, że to duża, stabilna spółka, tam nikt nie da im krzywdy zrobić, czy kupią sobie ten EDF, tam wyprowadzą na prostą, jakoś tam się podbijają i tak dalej, niż odrobi straty Brio. Tak na moje takie odczucie.
Brio powrót z zaufaniem, co chyba naprawdę chyba by musieli ze 2-3 gigantyczne dywidendy wypłacić, a to jest chyba
nie, musieli
mała...
to praca u podstaw, no to wiesz, jeden kwartał dobre wyniki, drugi kwartał dobre wyniki, trzeci kwartał tak. dobre wyniki, należy ta komunikacja z rynkiem.
Czego nie ma w ogóle do tej
czego
pory.
Czego nie ma w ogóle, musiała być taka komunikacja z rynkiem, że no taka normalna poprawna, takie coś, co się latami buduje, tak? Co się latami buduje, że spółka się komunikuje, no nie ma z tym problemu, spotyka z inwestorami, komunikaty śle, nie wiem, jakieś, no wszystko to, co robią normalne spółki prowadzące relacje inwestorskie i to mam wrażenie, że po jakimś roku by drgnęło. O,
nie, to wręcz jestem przekonany.
O, inwestorzy odzyskują zaufanie do BRI. Bo jak to będzie tak wyglądało jak teraz? No wiesz, no, to jest, przepraszam, wszystko w założeniu, przy założeniu takim, że BRI nie ma kolejnego trupa w szafie. Że jest tak, jak powiedziałeś, no na co liczymy trochę, trzymając te akcje, że oni odmrożą ten segment hurtowy i tam się zacznie coś dziać. To jest, mówię, wszystko pod warunkiem, że tam już nic, żadna niespodzianka, żadna bomba nie wybuchnie. Tak,
zgadza się.
W skrócie. Dobra, to co? To do usłyszenia już po na konferencji Wall Street i po konferencji Wall Street. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
Rafał Żyński. Do usłyszenia i zobaczenia.